Gościem bibliotekarium jest Bartek Biedrzycki, człowiek, no właściwie człowiek orkiestra, bo z jednej strony człowiek, który opiekuje się, jest dobrym duchem polskiego komiksu, ale też jest człowiekiem związanym z filmem, jest wreszcie pisarzem, nie, wreszcie jest niedobrym słowem, bo jest także redaktorem naczelnym odrodzonego Feniksa. No Feniks się odrodził, jak to ma w zwyczaju, mamy teraz Feniks Antologię, ale teraz zapytamy naszego rozmówcę o książki, które były ważne w jego życiu. No to jakie były te książki? Zacznijmy może od dzieciństwa.
Wiesz co, Marku, to stwierdzenie, że wreszcie pisarzem też ma sens i zaraz do tego dojdę. Myślę, że jedną z takich pierwszych ważnych książek była Wyspa Tajemnicza, Verna. To było pierwsze moje zetknięcie takie, ja oczywiście różne rzeczy czytałem. Trudno jest mi powiedzieć, ile miałem lat, kiedy Wyspę przeczytałem. Prawdopodobnie około 8. Wcześniej czytałem też trochę innych rzeczy, ale to był chyba pierwszy Vern. I gdzieś tam przedstawienie takiego etosu, który oni stworzyli, poskromienia całego świata z niewielką tylko taką prawie boską pomocą przez grupę ludzi było naprawdę świetne. To jest książka, która zawiera w sobie wszystko. Walkę człowieka z przeciwnościami, która gdzieś dzieje się w takiej pojedynczej lokalizacji. Coś, co potem bardzo mi się spodobało w rzeczach dotyczących kosmosu. I samotność człowieka przeciw przeciwnościom. A poza tym Verno, jakby nie patrzeć, jest jednak prekursorem fantastyki, takim jej ojcem chrzestnym i wszystko to, co tam się wyprawiało i Kapitan Nemo i Nautilus i cała reszta, no to jest absolutny fundament. Drugą rzeczą, już taką rasowo fantastyczną, były opowieści o pilocie Pirksie, które przeczytałem w ramach lektury. Myśmy w ramach lektury mieli tylko fragment tego opowiadania o polowaniu. Ja przeczytałem wszystko i powiem ci szczerze, że jak teraz po bardzo wielu latach powtarzałem sobie Pirksa, to całe zdania, całe akapity wręcz zapalały mi się w głowie i gdzieś tam ja znowu czułem się jak ten dzieciak. I Lem był o tyle ważny, że ja wcześniej znałem oczywiście fantastykę taką dla dzieci, różne rzeczy. Natomiast Lem był już taki poważny, on był taki na serio. To była taka fantastyka stara, twarda, kosmiczna, ten personel gwiazdowy i cała reszta. I ja po lekturze Pirksa zacząłem sam pisać swoje opowiadania. Czyli miałem wtedy, nie wiem, która to była klasa, szósta, siódma, nie pamiętam, mogłem mieć powiedzmy ze 12 lat. I ja wtedy zacząłem pisać, więc w jakiś sposób była to rzecz kształtująca mnie pod tym względem. Z rzeczy, które jeszcze bardzo wpłynęły na mnie, to były powieści Dicka, które czytałem w liceum. Najpierw czytałem Dicka, przeczytałem praktycznie wszystko, co wtedy w Polsce Dicka zostało przetłumaczone i wydane, więc tego było dużo. Potem się przerzuciłem na Pielewina, który pod wieloma względami Filipa przypomina, przynajmniej jeśli chodzi o sposób zabawy z czytelnikiem, o to, w jaki sposób jego narracja robi czytelnikowi sieczkę z mózgu. I również w liceum przeczytałem Listonosza Brina. To jest powieść, która jest bardzo dobrym przykładem fantastyki postapokaliptycznej, czyli czegoś, czym ja ostatecznie debiutowałem bardzo wiele lat później. I gdzieś tam, kiedy myślę, dlaczego napisałem swoją trylogię, to zawsze ten Listonosz mi się zapala. Ten samotny człowiek, który znowu występuje przeciwko całemu światu, ale człowiek, który tak naprawdę nie jest challengerem. To nie jest gość, który rzuca wszystkiemu wyzwanie. To jest oszust, to jest zwykły hochsztapler, który wykorzystuje trochę taki przypadkowy łód szczęścia do tego, żeby sobie zrobić lepiej, popłynąć. Jego tak naprawdę ci ludzie na początku nie obchodzą. Jego nie interesuje ani cała ta poczta, ani to wszystko, co to dla nich znaczy. On leci na tej fali i staje się mimo woli bohaterem, który tak naprawdę zaczyna mieć znaczenie. Więc to też taki monomit trochę bohatera mimo woli.
Książka Listonosz była sfilmowana. Co było dla ciebie ważniejsze? Ponieważ jesteś człowiekiem związanym z filmem, więc co było ważniejsze? Ta książka czy film?
Bardziej z telewizją tak naprawdę niż z filmem. Wiesz co, książka na pewno. Film jest niezły, no na pewno jest lepszy niż Wodny Świat z tym samym twórcą głównej roli, czyli z niezapomnianym Tańczącym z Wilkami. Natomiast książka ma więcej wątków. W książce to jest jednak trochę inaczej przedstawione. Film to mimo wszystko jest już takie trochę od zera do bohatera bijatyki i on jest też dobry. Oczywiście, że tak. Ja go wspominam miło, mimo że nie widziałem go już od wielu lat. Może dlatego go miło wspominam. Natomiast tak, stanowczo książka. No i jakbym miał domknąć zestaw tego, co było ważne, to w zasadzie popełniłbym bardzo duże faux pas, gdybym nie powiedział o Ołowianym Świcie Michała Gołkowskiego. To jest książka, która otworzyła w Polsce uniwersum Stalkera, tej ukraińskiej gry dziejącej się w Czarnobylu. Dostałem książkę od kolegi. Michał napisał przygodówkę, taką fajną, rasową przygodówkę z bohaterem, który też trochę bierze się ze światem za bary. I po przeczytaniu tej książki pomyślałem sobie, do diabła, ja od wielu lat nic nie napisałem. Nie napisałem żadnego opowiadania, nic nie napisałem. Przecież skoro to jest takie proste, że Michał siadł i napisał książkę, to może ja też mógłbym. Ja usiadłem i napisałem, objętościowo to była mikropowieść, bo to miało tam gdzieś ze 150 tysięcy znaków. Napisałem kompleks 7215 i tutaj znowu Michał wchodzi w grę, ponieważ on wziął ode mnie rękopis, pokazał go w fabryce słów, z fabryki słów ktoś zadzwonił, powiedział, słuchaj Bartek, weź przyjdź, pogadamy o tym. I ostatecznie po pół roku pracy redakcyjnej i pisarskiej wyszła z tego powieść moja debiutancka, do której potem dopisałem jeszcze dwie kolejne rzeczy. Gdyby nie książka Michała, to prawdopodobnie ja swojej bym nie napisał. Ona była takim katalizatorem, dlatego że ja przez całe życie pisałem. Tak jak mówię, zacząłem po tym Lemie, potem pisałem w liceum, potem miałem trochę przerwy. Potem się przerzuciłem na pisanie scenariuszy komiksowych, więc to też inaczej. Tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o komiksy, to mógłbym drugą listę złożyć, ale to chyba temat już na inną zupełnie sytuację.
Chciałbym zapytać, spośród książek, które wymieniłeś, większość z nich to były książki związane z fantastyką, szeroko pojętą. A czy jakieś książki wspominasz, które z fantastyką nie są związane? Które były dla ciebie ważne, coś zmieniły w twoim życiu, zmieniły postrzeganie twojego świata, były takim kamieniem milowym i tak dalej, i tak dalej. Pewno mógłbym to mnożyć, ale już wiadomo, o co chodzi.
Wiem, o co chodzi. Wiesz co? Nie. Nie, jest coś takiego, ja rzeczywiście bardzo mocno siedzę w fantastyce i z tak zwanego mainstreamu, czytam rzeczy stosunkowo niewiele i też raczej gatunkowych, bo prędzej powiedzmy sięgnę po jakieś nowe wydanie Chandlera niż na przykład po Tokarczuk. Nie, ja jestem dosyć tutaj, jeśli chodzi literacko, ograniczony, przynajmniej jeśli chodzi o sferę beletrystyczną, bo ja czytam też dużo rzeczy, które trudno jest nazwać książkami, na przykład znam na pamięć taki kilkusetstronicowy dokument opracowany przez NASA, który nazywa się Mir Hardware Heritage. Jest to historia od samego początku do prawie końca eksploatacji bazy orbitalnej Mir. Misje załogowe, to co mówili, myśleli, czuli i badali członkowie załóg, w jaki sposób zbudowany jest ten sprzęt i cała reszta. Ja czytam bardzo dużo tego typu rzeczy, opracowań technologicznych. W ogóle lubię, wiesz, wiedzieć jak świat wygląda. Jak człowiek pisze jakieś rzeczy, czy to scenariusze komiksowe, czy książki, to dobrze by było, żeby się chociaż trochę na czymś znał. Do tego są ludzie, z którymi ja się konsultuję, którzy mi pomagają. Robert Adler na przykład, który się świetnie zna na broni. Ale w pewnym momencie zacząłem tworzyć taką serię tekstów, które dzieją się w kosmosie w latach 80. I to też jest, no dobra, jest taka książka, która mnie zaorała. Miałem pewnie 8 lat i to się nazywa Na progu kosmosu Bogdana Arcta. To jest stara książka i ona już była stara i nieaktualna w momencie, kiedy ja miałem 8 lat. Ale ona opowiada o tych pierwszych pionierskich lotach w kosmos, głównie radzieckich, amerykańskich trochę mniej, ale również do momentu, kiedy Leonow wyszedł w przestrzeń kosmiczną, czyli do 65 roku. I to jest książka, która gdzieś w nieuświadomiony dla mnie sposób zaszczepiła mi właśnie miłość do kosmosu. Miłość, która wylała się ze mnie jakieś 5-6 lat temu i zaowocowała tym, że prawdopodobnie połowa artykułów o rosyjskiej i radzieckiej kosmonautyce na polskiej Wikipedii jest mojego autorstwa, albo przynajmniej poprawianych przeze mnie. Oraz tym, że właśnie pracuję teraz nad tekstami. I wiesz, kiedy chcesz napisać space operę, która obsadzona jest w takiej bardzo realnej sytuacji, która dzieje się w latach 80. chcesz, żeby oni latali w kosmos na tym, co naprawdę wtedy działało. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, co ci ludzie tam wyprawiali. To, co się działo czasem na orbicie, jest lepsze niż jedna fabuła. Zresztą nie bez powodu Rosjanie w ciągu ostatnich kilku lat nakręcili dwa filmy. Jeden na podstawie misji Leonowa w Rzymia Pierwych, bardzo dobry i bardzo rzetelnie zrealizowany, a drugi troszkę fabularyzowany, ale tak naprawdę niewiele, Salyut 7 na podstawie misji Sojuza T-13 z misją ratunkową na stację Salyut 7, która w tym momencie zepsuła im się na orbicie i tam, słuchaj, poleciało dwóch ludzi. Otworzyli stację, która była całkiem martwa, w środku pokryta lodem, bez żadnego zasilania, bez tlenu, bez niczego i oni przez tydzień próbowali ją w rękawiczkach i w wełnianych czapkach naprawić tym, co mieli. I zrobili to. I zrobili to mimo tego, że mnóstwo przeciwności napotkali i widzisz, ja czytam właśnie w związku z tym przez ostatnie lata bardzo dużo opracowań na temat misji kosmicznych, na temat tego, co się działo. Ja wiem, kto utknął gdzieś w kosmosie, kto zaciął się w łazie. Ja wiem, kto wylądował na zamarzniętym jeziorze Tengiz, poszedł pod lód i 7 godzin trwała akcja ratunkowa. Jak ich wyciągnęli, to wszyscy byli zdziwieni, że chłopaki jeszcze żyją. Oni byli tylko trochę zmarznięci, bo stwierdzili, że odetną trochę zasilania, żeby oszczędzać, bo nie wiadomo, kiedy ich wyciągną. I wiem dużo na ten temat, więc pod tym względem tak. Ja mało czytam beletrystyki, artystyki głównonurtowej, dlatego że nie ma tam fabuł, nie ma tam narracji, których ja już bym nie dostawał od fantastyki. Teraz sięgnąłem po Nienackiego, po Dagome Judex. Bardzo fajny przyczynek, po pierwsze, w jaki sposób sięgać po władzę, w jaki sposób rządzić ludźmi. Super w ogóle tak naprawdę wprowadzenie do socjotechniki na każdym poziomie. A po drugie, jak się zestawi to, co Nienacki wtedy wykonał w Dagome Judex z tym, co na przykład o 2 lata teraz Zbierzch w tych swoich turbosłowianach i w tych pseudonaukowych książkach o bzdurach, że to 10-tysięcioletnie imperium, no to no Nienacki jednak zrobił to lepiej, oprócz tego, że wymyślił wszystko. Aż korci, wiesz, wziąć Nienackiego jako źródło i napisać taką książkę, sprzedać to Bellonie i zobaczyć, czy oni tego trola łykną. A prawdopodobnie tak. I potem śmiać się z całej bandy ludzi w internecie, którzy w to uwierzą. Fantastyka daje mi w zasadzie te narracje i te wzruszenia, których ja potrzebuję. Mogę sięgać i po Gibsona, i po Haldemana. Z Haldemanem osobiście zresztą jest mi po drodze, bo ja też służyłem w armii. Na szczęście nie walczyłem nigdzie, ale większość mechanizmów absurdu, które on tam opisywał, które armię tworzą i konstytuują, to ja też zaliczyłem jako pisarz kompanijny. Dużo jest rzeczy. Tak naprawdę, wiesz, trudno jest mi powiedzieć. Lubię też sięgać po całkiem nowych autorów. Skończyłem kilka dni temu książkę, która jeszcze nie została wydana, jeszcze nawet nie jest klepnięty wydawca, o kosmicznych bobrach i szarańczy z Księżyca. Absolutnie przepiękna przygodówka, ale nie pozbawiona też takiego rysu politycznych intryg i jest problem rasowy i jest zarysowane tło jakichś takich nierówności społecznych. Autor bardzo fajnie sobie poradził. Po co ja mam czytać mainstream, jak ja to wszystko mam?
Dziękuję za rozmowę.